Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to są paleontologiczne wieczory na Wydziale Geologii UW. Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w sali 10-12 na Wydziale Geologii, w naszej wydziałowej auli. Witam oczywiście mieszkańców internetu. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się ze względu na trochę pretekstowe odkrycie, które zostało opublikowane w Science, czyli w jednym z dwóch, powiedzmy, najbardziej takich poczytnych czasopism naukowych. Dlaczego pretekstowe? Dlatego, że to, jak tutaj nazwa wystąpienia głosi, tyczy się ono rogatego spinozaura z Sahary. I ja stwierdziłem, że to jest dobry moment, dobry pretekst do tego, żeby sobie szerzej coś o spinozaurach w ogóle opowiedzieć, o ich trybie życia, o tym, czym były w ogóle te dinozaury, jak żyły, troszeczkę jaka jest historia odkryć ich skamieniałości, bo to jest niezwykle ciekawy temat, wydaje mi się. Spinozaury zrobiły, czy spinozaur, rodzaj spinozaurus konkretnie, zrobił ogromną karierę w momencie, kiedy pojawił się w trzeciej części Parku Jurajskiego. To było w 2001 roku, o ile mnie pamięć nie myli, to pamiętam nawet jak w kinie byłem na tym filmie, to no nie zapomnę, jak ludzie byli pożerani żywcem i scena, jak chłop macha, żeby się samolot zatrzymał, a spinozaur go przerabia po prostu na pasztet swoimi szczękami. No do dzisiaj muszę przyznać, że robi wrażenie. Czy to jest zgodne z prawdą naukową i z faktami paleontologicznymi? No to już teraz mogę powiedzieć, że raczej nie. Natomiast sama historia tego, co różni badacze, że się tak brzydko wyrażę, robili ze spinozaurem przez dekady, jest nader fascynująca. Spinozaury to są w ogóle ciekawe zwierzęta. Tak tu na tej planszy początkowej, no, widzimy takiego jaszczura. Pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca w oczy, to jest oczywiście grzebień, który zdobi jego grzbiet, stąd zresztą nazwa spinozaurus, to jest po prostu jaszczur obdarzony kolcami, tak byśmy powiedzieli, czy wyrostkami. Bo ten żagiel był jakby oparty o wyrostki kolczyste kręgów, po prostu. No i generalnie wiele zwierząt posiada. Posiada takie wydłużone wyrostki, jakbyśmy sobie zobaczyli szkielet na przykład niektórych ssaków dziś żyjących, na przykład wielkich roślinożerców pokroju tam bizona, dajmy na to, czy coś podobnego. Tam również takie wielkie wyrostki będą, no może nie na całej długości kręgosłupa, ale będą. I w przeszłości była cała masa różnych zwierząt z różnych grup taksonomicznych, czyli po prostu z różnych miejsc na drzewie ewolucyjnym, które takie właśnie żagle posiadały. Są bardzo różne koncepcje co do tego, do czego też żagle miałyby zwierzętom służyć. Tu, jak się przekonamy, bo dzisiaj rozmawiamy o spinozaurach, więc ja nie będę roztrząsał w ogóle, po co te żagle były różnym zwierzętom, ale dzisiaj zauważą Państwo, że no jedna z takich dominujących koncepcji, przynajmniej odnośnie tego zwierza, będzie się tutaj przesuwała w kierunku pewnych przystosowań związanych z życiem w wodzie. No i jak Państwo śledzicie różne moje wykłady, no to już pewno wiecie, że generalnie nie ma czegoś takiego jak koncept pływających dinozaurów. W tym sensie, że no na pewno dinozaury nie były zwierzętami, które by skolonizowały środowiska morskie. Wszystkie te zwierzęta, które żyły w erze dinozaurów w morzach, to były różne grupy gadów, mniej lub bardziej, ale jednak niespokrewnionych z dinozaurami. Dinozaury były zwierzętami typowo lądowymi. Natomiast raz na jakiś czas pojawiały się w tej grupie takie, nazwijmy to, no, adaptacje trochę się kojarzące rzeczywiście ze środowiskiem wodnym. Ale ja tu już w zasadzie wyprzedzam fabułę, zaraz do tego wrócimy. Proszę Państwa, to jest okładka numeru Science właśnie z lutego tego roku, gdzie no, mamy dwa właśnie rogate spinozaury rozrywające wielkiego celakanta, wielką rybę mięśniopłetwą na strzępy. No i to, co właśnie rzuca się w oczy, to są te tak wygięte przaśnie rogi, takie wyrostki zdobiące czaszkę i to jest to, co jakby no tutaj robi, co czyni to odkrycie, że mamy nowy gatunek spinozaura, który posiadał taki róg na głowie, bo oczywiście sam spinozaur jako rodzaj jest znany od bardzo, bardzo dawna, tylko jak zaraz zobaczymy, te, które były znane do tej pory, no takich wyrostków, przynajmniej tak dużych, nie posiadały. Zaraz sobie do tego wrócimy. Dzisiaj my w zasadzie wiemy, jak wyglądały spinozaury. To znaczy, to jest trzeba przyznać, mimo, jak się zaraz okaże, bardzo burzliwej historii badań, to jest chyba jeden z lepiej poznanych dinozaurów w ogóle. Gdzieś tam obok tyranozaura i tych takich ikonicznych dinozaurów, no to faktycznie spinozaur może się poszczycić bardzo dużą liczbą skamieniałości, jakie odkryto, aż do tego stopnia, że w Field Museum w Chicago no ładny cały szkielet jest ułożony i on tutaj, proszę zwrócić uwagę, jest ułożony w bardzo charakterystycznej pozie, to znaczy mimo tego, co widzieliśmy na poprzednim slajdzie, czyli tego, że to jest dinozaur drapieżny, mięsożerny, tak, bo rozrywały one rybę, to on tu jest w takiej pozie bardziej czworonożnej, a tak po prawdzie, no to widzimy, że te kończyny mu po prostu wiszą. Pardon. Dziękuję. Że mu po prostu wiszą tak pod tłowiem, więc on jest troszeczkę tu ułożony w takiej pozie, jakby płynął. I również jak zwrócimy uwagę na jego ogon, no to tu widzimy, że może jakiegoś żagla nie ma, ale te wyrostki na kręgach również są silnie wydłużone i ten żagiel na grzbiecie, może nie to, że przechodzi sobie w żagiel na ogonie, ale tam również pewne takie charakterystyczne elementy anatomiczne występują. Dodatkowa rzecz, no czaszka, jak sobie popatrzymy, to ona nie ma takiego pokroju jak większość dinozaurów drapieżnych. No jak kojarzymy jakiegokolwiek dinozaura drapieżnego, to raczej mamy przed oczami czaszki wysokie, takie mocno wysklepione i stosunkowo masywne. Tutaj to są długie, smukłe szczęki, bardziej przypominające jakiegoś krokodyla, gawiala, może nawet jakiegoś ptaka żywiącego się rybami, coś typu czapli albo jakiegoś, nie wiem, marabuta czy coś, a nie, no nie wiem, tyranozaura, alozaura czy jakiegokolwiek innego wielkiego dinozaura drapieżnego. To jest ciekawe i to jest dziwne, bo spinozaury były przedstawiciele rodzaju Spinosaurus, bo w ogóle spinozaury to jest cała taka duża grupa. Przedstawiciele rodzaju Spinosaurus to były w ogóle największe dinozaury mięsożerne w historii. Znaczy to były, one były większe, a na pewno były dłuższe, o, w ten sposób, bo to też zależy, co rozumiemy przez większe. Zwykle przez większe badacze rozumieją to, co da się dobrze policzyć, a zwykle takim kryterium jest jednak masa bardziej niż długość, no ponieważ masa jest no, silniej jakby związana z budową poszczególnych kości, nawet jak mamy jakieś fragmentaryczne znaleziska, to jesteśmy w stanie jakoś tę masę obliczyć takiego kopalnego zwierza, natomiast no, długość jest bardziej podatna tu powiedzmy na jakieś manipulacje. A tak wyglądają pierwsze skamieniałości, a tak naprawdę rysunki skamieniałości spinozaura, które zostały odkryte w północnej Afryce i opisał je pan nazwiskiem Stromer. I no jak widzimy, to było grubo ponad 100 lat temu. I tutaj już zauważamy pewne charakterystyczne elementy, które mogliśmy zobaczyć na tamtym kompletnym szkielecie z Chicago. To znaczy, mamy te potężne wyrostki, prawda, odstające od kręgów. Mamy zęby, które są takie, no, w zasadzie stożkowate. I mamy żuchwę, która rzeczywiście jest wąska, podłużna i na końcu taka poszerzona. Więc Stromer na podstawie tych znalezisk stworzył taką oto rekonstrukcję. Wtedy to były takie czasy, że generalnie istniała modła na rekonstruowanie dinozaurów drapieżnych w pozycji wyprostowanej, znaczy takiej a la kangur, czyli plecki prawie wygięte do 90 stopni i zwierzę oparte o wygięty ogon. No i to w różnych muzeach historii naturalnej, też takie rekonstrukcje wszelkiej maści innych dinozaurów drapieżnych utrzymały się jeszcze nawet do początku XXI wieku, nawet kiedy już wiedziano, że to jest pozycja, która łamie ten kręgosłup w kilku miejscach tym zwierzakom. No i skoro stwierdzono, że spinozaur to jest dinozaur drapieżny, no to musiał, to co wiemy na pewno, to że dinozaury drapieżne generalnie były dwunożne, więc musiał być ułożony w ten sposób, prawda? Czyli po pierwsze stać na tylnych nogach, po drugie być ustawionym w pozycji kangura, po trzecie można było dokonać rekonstrukcji nawet tych elementów, które się nie zachowały. No można było już stwierdzić, że był tutaj jakiś wielki żagiel na plecach, ale proszę zwrócić uwagę, czaszka została przez Stromera zrekonstruowana bardziej na modłę takich klasycznych dinozaurów drapieżnych. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, czaszka jest stosunkowo krótka, ale jest wysoka, taka wygrzbiecona, powiedzmy. Nie jest wąska, pociągła, zupełnie to nie przypomina tego, co wiemy dzisiaj o spinozaurach. No i tutaj następuje wielka przerwa w historii badań nad spinozaurami, bo te okazy, które badał Stromer i które posłużyły mu do wykonania tej rekonstrukcji, one po prostu zostały chyba zniszczone, tak należy powiedzieć, w trakcie II wojny światowej. Czasem się mówi, że zaginęły, czasem, że po prostu zostały zniszczone w trakcie bombardowań. No, jakby nie było, już od czasów wojny nie ma do nich dostępu. A skąd pochodziły w ogóle te okazy? No, pochodziły one z północnej Afryki. W XIX wieku i na początku wieku XX, jeszcze przed I wojną światową, kiedy jeszcze no tutaj różne imperia miały swoje kolonie na kontynencie afrykańskim, no to właśnie spora część dzisiejszej Sahary była pod jurydyką Niemiec. I po prostu Niemcy miały różne kopalnie na terenie Sahary, na terenie północnej Afryki i tam pozyskiwano skamieniałości. Sytuacja się oczywiście w międzyczasie jeszcze do II wojny światowej zmieniła, potem jeszcze oczywiście politycznie to się wszystko zmieniało. No, tu mamy zaznaczone na czerwono skały formacji geologicznej, która się tak pięknie nazywa Kemkem. I to jest właśnie ta formacja, w obrębie której występują skamieniałości między innymi spinozaurów, w ogóle różnych innych organizmów, które żyły w tym samym ekosystemie co on, ale tam właśnie znaleziono spinozaura. Proszę, rzutniku, nie psuj się, tylko działaj. I widzimy, że no, takim klasycznym, powiedzmy, miejscem, gdzie się odsłaniają skały tej formacji, to jest Maroko, ale generalnie tymi numerkami czerwonymi na mapce pod B, od 1 do 8, są zaznaczone miejsca, gdzie ta formacja Kemkem się odsłania na Saharze w ogóle. Czyli widzimy, że powiedzmy, że takie klasyczne stanowiska są w Maroku, ale generalnie skamieniałości spinozaurów można się spodziewać równie dobrze gdzieś na przykład w Egipcie albo nawet w obrębie tych państw położonych dalej na południe niż basen Morza Śródziemnego, co zresztą będzie miało duże znaczenie przy tych dzisiejszych naszych rozkminach. Więc generalnie północna Afryka, no i tam właśnie Niemcy odnajdywali te skamieniałości. Ja nie będę się tutaj wdawał w jakby historię tego, jak zrekonstruowano, sprawiono, że ten spinozaur z tamtej rekonstrukcji Stromera przeszedł do takiej, ale tylko od razu przejdę do tego mięska, na którego się dzisiaj spotkaliśmy i sobie już powiemy konkretnie o tym, co wiemy o tych zwierzętach. No, w ostatnich latach, w ciągu ostatniej dekady, czy nawet dekady z okładem, jest bardzo intensywnie badany ten zwierzak i takie rekonstrukcje, powiedzmy, wodnego trybu życia spinozaurów zrobiły bardzo dużą karierę. I no, powiedzmy, że od postawy spionizowanej tego kangura opartego o ogon do postawy w zasadzie czworonożnego zwierzęcia spędzającego większość swojego czasu w wodzie, no to jest dosyć duży przeskok, jeśli idzie o no w ogóle budowę, morfologię i tryb życia. Tak jak powiedziałem, spinozaur to jest rodzaj, który należy w ogóle do grupy spinozauride, czyli spinozaurów, tak możemy sobie powiedzieć. Może jak ja nie będę majtał tym pałąkiem, to przystanie. Dobra, to tutaj naprawiamy, a ja opowiadam. Internety widzą, jak rozumiem, wszystko. Dobrze. Więc mamy drzewko rodowe, gdzie widzimy, jak przebiegała z grubsza filogeneza właśnie spinozaurów. I widzimy, że to są zwierzęta generalnie znane z okresu kredowego. Proszę zwrócić uwagę, że w ogóle ta linia ewolucyjna, do której należą spinozaury, ona gdzieś tam się wyodrębniła jeszcze w jurze i mamy w postaci czaszki takiego typowego jurajskiego dinozaura drapieżnego czaszkę alozaura tu na dole, więc widzimy, że no to jest taka klasyczna czaszka dinozaura drapieżnego, ma te cechy, o których mówiłem, jest masywna, jest mocno, mocno wygrzbiecona, jest taka bardzo, bardzo wysoka. I mniej więcej od takich zwierząt się spinozaury wydzieliły, to znaczy one na pewno musiały mieć przodków, którzy wyglądali bardziej jak takie typowe dinozaury drapieżne. Tu nawet mamy taką grupę siostrzaną, to są megalozaury. Jak sobie Państwo zobaczycie, jak megalozaurus wygląda, no to jest zwierzę bardzo nieodbiegające morfologią od takiego klasycznego właśnie alozaura, jak ten, który stoi tutaj na skrzyżowaniu Żwirki Wigury i Banacha obok Wydziału Geologii. Więc spinozaury miały przodków o takiej klasycznej dla dinozaurów drapieżnych morfologii. No i coś się zadziało takiego, że najprawdopodobniej na tym odcinku czasu geologicznego między, powiedzmy, późną jurą a połową okresu kredowego pojawiły się nagle zwierzęta o morfologii z takimi długimi dziobami, no, nie przypominającymi innych dinozaurów drapieżnych. I te czarne kropeczki, które tutaj mamy, one reprezentują jakby czas, z którego pochodzą znaleziska tych zwierząt. No i widzimy, że na przykład mamy, jedne są znane gdzieś tam tutaj z wczesnej kredy, to jest takie wydzielenie, które się nazywa barremem. Inne są troszeczkę młodsze, powiedzmy tam apt al. Aha. Tak. A najmłodszy tutaj spinozaurus to aż do cenomanu, czyli początek późnej kredy. Ale generalnie mamy ten przedział tych 35 milionów lat między, powiedzmy, późniejszym odcinkiem wczesnej kredy, a samym początkiem kredy późnej, gdzie możemy powiedzieć, że ma miejsce taka radiacja tych spinozaurów. One się, co ciekawe, tutaj na takie dwie grupy też podzieliły, jak widzimy, bo mamy te spinozauriny z prawej i baryonychiny z lewej. No, możemy sobie to teraz zapamiętać, że generalnie są takie dwie grupy. Za chwilę sobie, później sobie zobaczymy, jakie są konsekwencje tego podziału. Więc wiek tych formacji geologicznych w Afryce, gdzie występują skamieniałości tych zwierząt, to jest gdzieś mniej więcej od, szczególnie okolicy, powiedzmy, tego Albu i Cenomanu, czyli przełom kredy dolnej i górnej. O, tu mamy to samo, tylko jeszcze mamy zaznaczone ładnie kontynenty, na których się znajduje skamieniałości tych zwierząt oraz w postaci takich ciemnych duszków, mniej więcej kształt tych poszczególnych przedstawicieli tej grupy. No to proszę zwrócić uwagę, że generalnie w obrębie tej grupy spinozaurine wykształcił się ten wielki żagiel na grzbiecie. Właśnie takie formy jak po prostu spinozaurus. Jak spinozaurus, albo tu jest na przykład, pokaż się, jest ichtiowenator. No one miały takie żagle, mniejsze lub większe, natomiast ta grupa baryonychine, tutaj powiedzmy, że nie było aż takich wynalazków, jeśli idzie o tą resztę szkieletu. Warto zwrócić uwagę, że tu się też pojawia już ten wątek taki paleogeograficzny, to znaczy te formy z żaglami, one generalnie występują w Afryce Północnej i to jest rodzaj właśnie Spinosaurus. Natomiast te formy bezżaglowe, te baryonychiny, to jest generalnie Europa. Na razie to tylko tak, oprócz tam jakiegoś suchomimusa, ale to warto sobie gdzieś tam odhaczyć w głowie, bo później jeszcze zobaczymy, skąd się to wzięło i jak to w ogóle rozumieć. Ale tutaj jest najważniejsze to, że generalnie powiedzmy ta wczesna kreda to jest radiacja tych dinozaurów, a największe formy no to gdzieś tam na przełomie wczesnej i późnej kredy się pojawiły. Ja teraz nic nie mogę klikać. Dobrze. To tutaj niech się mieli, a ja jeszcze Państwa zabawię. O. Dobra. To tu się będzie mieliło, ja będę mówił. Jakby zbierając to tak do kupy, no to widzimy, że zwierzęta te wydzieliły się gdzieś jeszcze w jurze, ale z jakichś przyczyn przeżywały radiację dopiero w kredzie. I możemy sobie to gdzieś tam zapamiętać. Za chwilę się odwołamy do tego, co to oznacza i skąd się to wzięło, bo myślę, że tutaj zapis paleontologiczny dostarcza nam całkiem dobrych odpowiedzi na to pytanie. Co z tą posturą? Która wersja jest w końcu prawdziwa? Jakby dwunożny, spionizowany spinozaur, czy taki czworonożny, czy jaki w końcu? No, na górze ten kolorowy szkielecik po lewej to jest spinozaurus, natomiast ten tu na dole pod F to jest suchomimus, czyli jego kuzyn też znany z północnej Afryki, ale jak Państwo widzą już o zupełnie innej morfologii, bo aż takiego wielkiego żagla ten suchomimus nie posiadał i powiedzmy proporcje ciała są troszeczkę inne. Suchomimus należy do tej linii tej baryonychinowej, których większość przedstawicieli jest znana z Europy i to były raczej zwierzęta o, tak jak sobie widzieliśmy wcześniej na podstawie tych ciemnych duszków, które się poruszały raczej tak jak typowe dinozaury drapieżne, czyli na dwóch tylnych kończynach, pewnie sprawnie biegały po lądzie. Natomiast jak popatrzymy na spinozaura, no to widzimy, że on jest tutaj zrekonstruowany w formie takiej pozycji ciągle na tylnych kończynach, ale jednak proporcje poszczególnych elementów są zupełnie inne. Mianowicie tułów jest dużo bardziej, powiedzmy, no, obniżony. To znaczy tylne kończyny są krótsze, przez co całe cielsko jest bliżej gruntu, a do tego jeszcze jak dołożymy sobie obecność żagla na grzbiecie i całego ogona, proszę zwrócić uwagę, co jest bardzo nietypowe, tak by się chciało rzec, przekształconego w taki długi, płaski płat, no to na pewno jakiegoś super sprawnego i szybkiego poruszania się po lądzie no, nie umożliwiało spinozaurowi. Więc zachodzi podejrzenie, a jeszcze dodam, że dodatkowo jakbyśmy sobie wzięli te kręgi z ogona, no to nawet badacze stwierdzili, że one były takie specyficznie spłaszczone, co wydaje się być charakterystyczne dla zwierząt wodnych, no bo kręgi jak są spłaszczone, no to ten ogon też był dwubocznie spłaszczony, więc służył jako taka właśnie płetwa. Stąd się wzięły rekonstrukcje tego spinozaura jako wodnego zwierzęcia, a to, że kształt pyska przywodzi na myśl pysk gawiala czy jakichś właśnie ptaków rybożernych i to, że w skałach tej formacji Kem znajduje się skamieniałości olbrzymich ryb, no to posłużyło badaczom do tego, żeby uznać, że to było zwierzę pędzące tryb życia może zbliżony właśnie do krokodyli, że żyły one w wodzie, większość czasu w ogóle spędzały w wodzie, a jak wychodziły na brzeg, no to raczej poruszały się na czterech kończynach. No ale tak się składa, że tutaj jak się powiedzmy bardziej zagłębimy w to zagadnienie, i przeprowadzimy takie badania porównawcze. Dokładnie sobie porównamy na przykład kształt kręgów albo orientację tych wyrostków kolczystych na ogonie i to porównamy z innymi zwierzętami, które mają być może bardzo podobne, podobną budowę ogona, jak ten tutaj pod B bazyliszek, albo jak różne wodne albo półwodne zwierzęta. No tutaj mamy, tu mamy traszkę, tu mamy mozazaura, tu mamy aligatora i na dole mamy walenia. No to widzimy, że w zasadzie te zwierzęta mają zupełnie różny pomysł na budowę tego ogona. Trybem życia czasami mogą być nieco zbliżone do siebie, jak na przykład walenie i mozazaury. To są całkowicie morskie organizmy. Traszka przecież też większość życia spędza w wodzie. Może nie jest to jakiś pelagiczny, nie wiem, super pływak, ale ekologicznie trybem życia, taką morfologią funkcjonalną bardziej by do tego spinozaura pasowała. No i tutaj bardzo mi się spodobało takie badanie, gdzie sprawdzono jakby jak wygląda stosunek, jakby proporcja powierzchni kończyn, powierzchni jakby łap, które służą, mogą służyć do pływania, jeżeli założymy, że palce były spięte błoną, u spinozaura i u w ogóle różnych innych kręgowców. I tutaj te zdjęcia to jest noga spinozaura i taka rekonstrukcja, jakby to wyglądało, jakby on miał jak kaczka właśnie łapy spięte błoną. A to są łapy dzisiejszego aligatora. To jest, o ile dobrze pamiętam, tylna łapa, a to jest przednia. I no widzimy, że to się różni, to jest pierwsza rzecz, to znaczy, że u spinozaura to wygląda inaczej niż u takiego krokodyla czy aligatora. No i teraz jak sobie to w ogóle porównano z różnymi innymi zwierzętami i wodnymi i lądowymi i się pomierzy taki stosunek tej powierzchni kończyny do rozmiarów całego ciała, no to wychodzą takie dwa zupełnie niepokrywające się pola, to znaczy jest bardzo odrębne pole zwierząt lądowych i kompletnie odrębne pole zwierząt wodnych. I w tym polu zwierząt wodnych no mamy właśnie aligatory, krokodyle, rekiny, mozazaury, orki, natomiast w polu lądowym w zasadzie lokują się wszystkie inne dinozaury drapieżne, w tym spinozaur i jego kuzyn, jak na przykład suchomimus. Czyli wychodzi na to, że to nie mogło być zwierzę mające podobny tryb życia na przykład do krokodyla czy aligatora. To z tych badań wynika, że już bliżej rzeczywiście pod względem takim biomechanicznym płetwą na przykład rekina do łapy krokodyla, że to już jest bliższe, tak jeśli idzie o funkcjonowanie w środowisku, niż na przykład łapa krokodyla z łapą spinozaura. Dodatkowo, tak jak powiedziałem na początku, na szczęście te spinozaury są tak dużo jest tych skamieniałości. Tutaj jak Państwo widzicie, będzie się pojawiał Paul Sereno i zdjęcia z jego prac, który tam na Saharze regularnie prowadzi prace terenowe, więc Paul Sereno pracuje na Uniwersytecie w Chicago i on no tam regularnie właśnie ekipa z Chicago prowadzi prace wykopaliskowe. Oni mają u siebie dużo zbiorów różnych skamieniałości właśnie z tego obszaru. No i jak ma się dużo takich na przykład kręgów, to można się pokusić o na przykład sprawdzenie, jaki jest kształt takiego kręgu, a co za tym idzie kształt tych tkanek miękkich, które obrastały kręg, na długości całego ciała. No i znowu jak sobie to porównamy właśnie tego spinozaura z chociażby aligatorem amerykańskim, to wychodzi coś zupełnie innego. Tu mamy pod C, mamy na górze spinozaur, na dole jest aligator. Tu mamy przekroje skręgów szyjnych, po środku mamy skręgów grzbietowych i tutaj mamy na końcu skręgów, nie, kłamie. C to jest ogon, to jest tylko ogon. A to jest, o, tu. To jest kręg szyjny. B to jest grzbietowy z tym długim wyrostkiem kolczystym. A, C, D, E to są kręgi ogonowe, tylko na różnej długości. No to też widzimy, że to się jednak różni. To znaczy, pierwsza taka różnica, na którą warto zwrócić uwagę, no to jest sama obecność tych wydłużonych wyrostków na niektórych odcinkach kręgosłupa. Po pierwsze, na tym odcinku zaznaczonym literką B, czyli no, ten główny żagiel na grzbiecie, ale tutaj myślę, że chyba ciekawszy nawet bardziej jest obecność tego mniejszego żagla na ogonie, co się objawia na przekrojach D i E, czego aligator nie ma. To jest ciekawe. Aligatory i w ogóle krokodyle mają taką jakby płetwę na ogonie, ale ona nie ma jakby założenia kostnego, tylko mają wydłużone łuski na końcówce ogona. I pewno pełni to oczywiście podobne funkcje, czy znaczy ma służyć właśnie jako taka, nazwijmy to sobie, płetwa, ale jednak tak strukturalno-funkcjonalnie no, jest to zupełnie coś innego. Więc tak bardzo ogólnie można powiedzieć, że to ma podobną funkcję, ale tak ściśle tutaj jednak te różnice są dość istotne. A tu jeszcze mamy zestawienia. Proszę zwrócić uwagę, to jest jakby ten sam szkielet w uproszczeniu spinozaura, tylko na górze mamy taką koncepcję, że on jest ułożony tak, jakby po prostu płynął, znaczy na obu koncepcjach on płynie, tak, w wodzie, tylko na jednej jest jakby ułożony tak, jakby był na lądzie zwierzęciem jeszcze poruszającym się na tylnych kończynach, ale z nisko osadzonym tułowiem, czyli nie taki wyprostowany jak kangur, tylko powiedzmy taka pozycja przyżyciowa, troszeczkę jakbyśmy to na dzisiejsze zwierzęta porównali, jak na przykład jakaś gęś albo niektóre takie ptaki związane z wodą, ale bardziej masywne, czyli gęsi, no może duże kaczki. Natomiast druga to jest koncepcja zakładająca, że to zwierzę jest jakby czworonożne i spędza większość życia w wodzie. No i tu nie będziemy tego roztrząsali, ale oczywiście, jak to dokładnie zbadano tutaj różne proporcje tych kości, układ mięśni, no to wyszło, że jednak ta koncepcja bardziej, powiedzmy, w planie budowy kaczki czy gęsi jest prawdziwa. O, tak wyglądało w ogóle. O Matko Święta, dziękuję. Dzisiaj druga kawa mnie uczuliła chyba. Mleko do kawy mnie uczuliło, bo kawa chyba nie uczyła. I to jest taka rekonstrukcja środowiska, jak wyglądała, powiedzmy, północna Afryka, mniej więcej w połowie kredy. To jest konkretnie rekonstrukcja dla pustyni zachodniej w Egipcie, te tam około, powiedzmy, 95, może 100 milionów lat temu. Mamy tego spinozaura i on jest tu zrekonstruowany w takiej konwencji właśnie, o co wiemy, w tej kaczej konwencji, prawda? Czyli, aha, jeszcze. Czyli widzimy, że on stoi na tylnych łapach, generalnie może się podnieść, w pysku trzyma rybę, no i jakieś tam dinozaury drapieżne, takie typowe, już bardziej jakiś tutaj przedstawiciel abelizaurów do niego podchodzi. Tam mamy jakiegoś karcharodontozaura pewno. Bardziej takie typowo lądowe, cały czas lądowe drapieżniki. Ale generalnie to jest akurat znalezisko, tak jak powiedziałem, z Egiptu, z takiej formacji, która się Bahariya nazywa, ale to równie dobrze mogłaby być ta formacja Kemkem, albo jakieś inne formacje w ogóle z północnej Sahary, bo tak jak powiedziałem, to te zespoły faunistyczne były bardzo podobne w tym czasie. O, więc chyba taka postura, powiedzmy, znowu gęsia czy kacza, z tym, że oczywiście no, z długim ogonem. I jak sobie porównamy tego spinozaura z innymi wielkimi dinozaurami drapieżnymi, no to wychodzi na to, że on jest największy w sensie długości na pewno ciała i na pewno też nadrabiał dużo no, takim rozmachem, że miał ten żagiel, prawda, wydawał się wielki, ale myślę, że jednak w starciu z takim chociażby karcharodontozaurem, który żył w tym samym czasie w podobnych lokacjach, gdzieś na pewno te zwierzęta się spotykały, no to myślę, że raczej nie miałby szans. Natomiast tu rzeczywiście to środowisko życia było troszeczkę inne, jednak one, myślę, że dochodziło do jakichś spotkań, ale generalnie te zwierzęta nie wchodziły sobie w drogę. No i tu napotykamy to odkrycie Science. No, tego nie było na tych dotychczasowych rekonstrukcjach, nie było tego wyrostka na czaszce, czyli ten właśnie taki dziwny jakby róg. Ten pan, którego tu widzimy, który wygląda jak jakiś podstarzały surfer, to jest właśnie Paul Sereno, który tak pięknie on zawsze pozuje z tymi różnymi czaszkami. No, pierwsza rzecz to myślę taka, że no wielka ta czacha. No, widzimy, że to było duże zwierzę. I sam ten róg też budzi, powiedzmy, uznanie. Duża struktura jest. Tak wyglądają te wyrostki, a przynajmniej ich nasadowe części, jakbyśmy je po prostu odmontowali z czaszek i gdzieś tutaj same zobaczyli, no to też fajnie pokazuje, że jak się znajduje skamieniałości w terenie, to one przeważnie nie wyglądają pięknie i spektakularnie, tylko wyglądają w ten sposób. Więc bardzo często, jak się jakąś izolowaną kość znajdzie i nie jest to, powiedzmy, charakterystyczna kość ze szkieletu, typu na przykład jakiś kawałek żuchwy, gdzie są zębodoły, albo kręg, powiedzmy, które są dosyć charakterystyczne, tylko jakaś kość z czaszki, no to bardzo często można nie wiedzieć w zasadzie, na co się patrzy i co się znalazło. Tu, jak widzimy, no było kilka tych okazów, tych takich rogów. O, a to jest porównanie. Na dole mamy czaszkę tego starego spinozaura i to jest rodzaj Spinosaurus aegypticus. Natomiast na górze jest ten nowo odkryty Spinosaurus mirabilis. Rozmiarowo te czaszki są dosyć podobne. No, pierwsza różnica, jaka się rzuca w oczy, to jest oczywiście obecność tego rogu u nowego taksonu. Z takich istotnych jeszcze różnic ten bezrogi, ten Egiptiakus, to on ma jednak trochę bardziej masywny ten pysk, plus u tego rogatego sam przód pyska jest bardziej, tego może tu do końca nie widać, ale ten przód jest bardziej taki zakrzywiony, to znaczy ewidentnie tutaj ten przód pyska był troszeczkę lepiej, wydaje się, znaczy był inaczej przystosowany do być może innego rodzaju pokarmu. Ciekawy jest ten wyrostek, no więc on od razu jakby zwrócił uwagę badaczy, od razu by się chciało to zbadać, po co coś takiego temu dinozaurowi. No i jak zbadano nawet powierzchnię tej kości, to się okazało, że ona ma na sobie takie jakby takie wyżłobienia, tak, dziękuję, zabrakło mi słowa właśnie, wyżłobienia. A jak jeszcze zbadano tę kość tomografią komputerową, no to się okazało, że pod tymi wyżłobieniami kryje się cała taka pajęczyna po naczyniach krwionośnych. I to od razu się skojarzyło ze strukturami, które na swoich głowach mają przynajmniej niektóre ptaki. Tutaj mamy na dole głowę kazuara. To on też ma taki, właśnie po polsku to się nawet nazywa kazuar chełmiasty, ma taki wyrostek i on jest, jeśli idzie o tą mikromorfologię i mikrostrukturę, jest bardzo podobny do tego, co właśnie jest u tego spinozaura, czyli to jest taki wyrostek pokryty takimi wyżłobieniami, ale w środku też ma, to jest taka czaszka właśnie w widoku z tomografu komputerowego, ma również taki układ taką pajęczynkę, siateczkę z naczyń krwionośnych. Po co to temu dinozaurowi? No najprawdopodobniej była to struktura odpowiedzialna za przyciąganie uwagi płci przeciwnej. Zwykle tego typu elementy, jakieś wyrostki na głowie, służą jako element dymorfizmu płciowego, jako w ogóle element doboru płciowego, czyli jedna płeć ma się podobać innej. Czy to znaczy, że to, nie wiem, te, które miały te wyrostki większe, to były samce albo samice, to tego nie wiadomo. Natomiast no, można założyć, że z racji, że ta struktura była dobrze ukrwiona, to najprawdopodobniej mogła być na przykład w odpowiednich momentach życia, mogła po prostu nabiegać krwią i zmieniać ubarwienie. Tak się dzieje u różnych zwierząt, które mają właśnie struktury, które służą do tego typu podobania się płci przeciwnej. No, umaszczenie w ogóle ma, zwłaszcza u ptaków, ogromne znaczenie. Ptaki się wywodzą od dinozaurów drapieżnych, więc tutaj no, rzeczywiście może to jest taka cecha, która jeszcze w ogóle charakteryzowała mięsożerne dinozaury, a po prostu u ptaków. Więc tak to zwierzątko wyglądało pewnie za życia, zwierzątko. Na zielono jest ten nowy mirabilis, a tu mamy na takie czerwono-różowe kolory. To są różne okazy z tego starego bezrogatego spinozaura, czyli ten gatunek Egyptiacus. No i widzimy, że ten Egyptiacus, on był generalnie był trochę większy niż ten spinozaur rogaty, ale no to jakby to nie jest jakaś super wielka różnica. Ten mirabilis i tak był olbrzymem. Jego skamieniałości, co bardzo ciekawe, tego nowego spinozaura, znaleziono nieco bardziej w głąb kontynentu afrykańskiego, bo to nie było znalezisko z tych samych okolic, znaczy tak w skali powiedzmy regionalnej, co właśnie Egipt czy co Maroko, czyli powiedzmy z południa basenu Morza Śródziemnego, tylko dużo dalej na południe. O, jak sobie zobaczymy mapkę paleogeograficzną, no na dole mamy fragment kości szczęki tego dinozaura, ale już tłumaczę planszę. Tak wyglądała powiedzmy Afryka i tutaj Afryka i kawałek Eurazji w połowie kredy, te około tam 95-100 milionów lat temu. Mamy olbrzymi ocean Tetydy, większość Eurazji jest pokryta płytkimi morzami i północna Afryka również była takimi morzami pokryta. I teraz to, co jest zaznaczone na tej planszy gwiazdkami, to są stanowiska z tymi żółtymi gwiazdkami, to są stanowiska, z których w ogóle są znane spinozaury, znaczy rodzaj Spinosaurus. No i widzimy, że to, co jest zaznaczone jako jeden i dwa, te powiedzmy lokacje najbardziej północnej części Afryki, to są stanowiska, które były bardzo blisko tych płytkich mórz pokrywających północną część Afryki. Natomiast to stanowisko z tutaj spod trójeczki, no to jest dużo bardziej we wnętrzu interioru afrykańskiego, nawet w skali okresu kredowego, gdzie generalnie morza sięgały dalej w głąb lądów, no to ciągle to było stosunkowo daleko od jakiegokolwiek zbiornika. Tak się uważa, że właśnie spinozaury teraz już jako szeroko pojęta grupa były zwierzętami, no musiały być przystosowane i jakoś związane ze środowiskiem wodnym. Raczej tu nie wchodzi w grę tryb życia taki jak u krokodyla, to już żeśmy sobie wyjaśnili, ale zdecydowanie pokrój szczęk, obecność w ogóle tego żagla, obecność ogona przekształconego w ogon trochę jak u traszki, to bardzo, bardzo jednak wskazuje na związki z wodą. Czy to znaczy, że te zwierzęta całe życie spędzały w wodzie? No nie. Najprawdopodobniej raczej miały tryb życia właśnie porównywalny pod względem częstości przebywania w wodzie właśnie do takich ptaków wodnych, jak na przykład gęsi czy kaczki, prawda? Czyli generalnie żyły w pobliżu wody, ale wchodziły do tej wody tylko w jakichś konkretnych celach. Natomiast, no i mamy znaleziska, te wszystkie inne poza Afryką, tu szczególnie zwracam uwagę na Europę, która wtedy w ogóle była archipelagiem wysp, i tu mamy te wszystkie spinozaury nieposiadające żagli, czyli te baryonychinowe, takie rodzaje właśnie jak Baryonyx, czy jakieś tam inne, no tu one są szczególnie znane z tej zachodniej Europy, z Wysp Brytyjskich i Półwyspu Iberyjskiego. One były najprawdopodobniej dużo lepiej przystosowane do poruszania się po lądzie, ale to wyłącznie ze względu na to, że ten ląd, na którym żyły, miał po prostu mniejszą powierzchnię, bo to były zwierzęta wyspowe. Czyli siłą rzeczy, nawet jak się pokonało mniejszy dystans, to ciągle była większa szansa, że się doszło do jakiejś wody. Więc z jednej strony opłacało się poruszać po lądzie, tak jak generalnie reszta dinozaurów drapieżnych, ale z drugiej strony dobrze było mieć już jakieś przystosowania, żeby odżywiać się pokarmem wodnego pochodzenia. Natomiast te formy afrykańskie były dużo bardziej, powiedzmy, przystosowane już właśnie do brodzenia, do jakiegoś pływania, właśnie jak te ptactwo wodne, z wyjątkiem tego nowego spinozaura, który właśnie najprawdopodobniej był znowu jakby troszeczkę wtórnie lepiej przystosowany do życia na lądzie. Te skamieniałości znaleziono właśnie, bo tego w ogóle nie powiedziałem, gdzie znaleziono. Znaleziono je na terenie Nigrzu, który jest państwem położonym w samym sercu Afryki Północnej. No i jak widzimy, nawet w standardach z połowy okresu kredowego, to też tutaj gdzieś żadnych zbiorników nie było dookoła. Wysoki poziom morza w okresie kredowym w ogóle był tym mechanizmem spustowym, który doprowadził do radiacji spinozaurów. To, co na początku żeśmy sobie pokazywali, że one gdzieś tam się pewno wydzieliły jeszcze w jurze, ale dopiero od początku późnej kredy nam się zaczęły dywersyfikować i podzieliły się na te dwie grupy z żaglami i powiedzmy bez żaglów, bez żagli, bez żaglów, bez żagli. No, podzieliły się po prostu ze względu na izolację biogeograficzną, no bo jedne żyły w Europie, drugie w Afryce. Natomiast no, obecność tych licznych zbiorników wodnych, w których żyła fauna dużych ryb, sprawiło, że no, one mogły ewoluować we wszystkie możliwe strony, włącznie z tym, że w Afryce pojawiły się w ogóle największe spinozaury i co za tym idzie, największe dinozaury drapieżne w historii. No tylko to nie były takie wielkie dinozaury drapieżne, jak zwykle myślimy, czy jak ten spinozaur nawet z Parku Jurajskiego, który chłopa zgniótł szczękami, tylko raczej takie wielkie, właśnie podobne trochę do kaczki, trochę do, nie wiem, do łabędzia właśnie może zwierzęta. O, na tym sobie zakończymy. Dziękuję bardzo. I co? Myślę, że pytanka. I myślę, że pytanka. Zaczniemy od pytanek z sali, bo na pewno są takie. Proszę. Pytanie, tłumaczę mieszkańcom internetu. Skoro mamy izolowane wyrostki, to skąd wiemy, że one pasowały do czaszki? Bo znaleziono izolowane wyrostki, ale znaleziono też nieizolowane. To znaczy, tam tych kości było dużo więcej, więc nawet jakbyśmy mieli na jednej kupie, tak brzydko mówiąc, dużo kości z czaszki, tylko no nie ładnie ułożonych względem siebie, to bylibyśmy w stanie stwierdzić, co to są za kości i jak je ze sobą połączyć. O. Natomiast z tego, co wiem, to tam też były po prostu bardziej kompletne znaleziska, bo to nie był jeden, powiedzmy, nie zostały znalezione kości jednego osobnika, tylko kilku. No ale akurat też się zdarzyły takie, gdzie no, były tylko te izolowane rogi, tak? Tak, ja to pokazałem bardziej w celach takich, żeby Państwa uświadomić, nie? Że to nie zawsze jest tak, znaczy przeważnie nie jest tak, że idziemy i tam czaszka leży, tylko przeważnie znajdujemy jakiś ogryzek, który na początku jest, nie wiemy za bardzo czym. Dopiero potem, jak wrócimy do domu, na wydział, prawda, i gdzieś możemy odpalić sobie jakieś publikacje, porównać z czymś. I wtedy po jakimś czasie dochodzimy, aha, dobra, no to jest jaka, to jest kość na przykład tam czołowa, prawda? Albo kość, nie wiem, jakaś tam z podstawy mózgoczaszki i tak dalej, i tak dalej. To jest taka, powiedzmy, no anatomia porównawcza. Jaka mogła być funkcja żagla? Ja myślę, że to jednak pomagało powiedzmy, tak bardzo ogólnie, gdzieś tam w życiu, w tej wodzie, bo nawet jak popatrzymy sobie na zwierzęta No może nie to, że w 100% tak samo zbudowane, ale najbliżej, jak chociażby ta traszka, która też ma takie, nazwijmy to sobie, ma kilka żagli, prawda, na grzbiecie, no to one jakoś tam funkcjonują w wodzie. Natomiast myślę, że tutaj mogły zagrać też różne czynniki i za tym mógł stać też element znowu podobania się płci przeciwnej. To wcale tego nie wykluczam. Natomiast oj, to jest tak, że pomysłów w ogóle na te żagle, już tak mówiąc bardzo ogólnie, o tych różnych stworach wymarłych z żaglami, było bardzo dużo. To znaczy, były i takie koncepty, które mówiły o na przykład termoregulacji. Były takie koncepty, które mówiły, że to nie był żagiel, tylko że to był garb tłuszczowy, właśnie jak u ssaków chociażby. Natomiast one wszystkie jakoś no, nie znajdują potwierdzenia takiego biologicznego, bo mimo, że na przykład ssaki mają niektóre te wydłużone wyrostki, to ich kształt jest jednak inny. Tam są pewne no, różnice po prostu w kształcie tych wyrostków, morfologii. Więc inaczej będzie wyglądał długi wyrostek dla trzymania tłuszczu, a inaczej będzie wyglądał dla rozpiętego skórzastego żagla, nie? Więc myślę, że tu ten element podobania się płci przeciwnej grał największą rolę. A pewno, jakbym miał to tak z punktu widzenia ewolucyjnego rozkminić, to była pewnie ta pierwotna funkcja, ale przy okazji okazało się, bo to tak bardzo często w ewolucji bywa, że to równie dobrze jest, pełni jakąś funkcję, na przykład jako czy maszt, tak? Bo to chyba raczej nie było jakoś za bardzo zanurzone. Natomiast no tak właśnie myślę, że jak taki maszt, jak żagiel rozpięty na maszcie łódki jakieś, no to już bardziej w tę stronę bym szedł. Ale myślę, że to jest teraz moje zgadywanie takie, ale że bardziej pierwotna to ta funkcja związana z atrakcyjnością dla płci przeciwnej, a wtórnie jeszcze się okazało, że pewna pływalność się z tym wiązała, no nie? Tak. Ja myślę, że one raczej, patrząc na te biomechaniczne badania, że one raczej, ja bym nie powiedział, że one nurkowały, zresztą też to są za duże zwierzęta, żeby miały taką zdolność. Ja bym raczej tutaj widział tryb życia taki trochę właśnie jak łabędzie na przykład, z tą wygiętą szyją, prawda? I jakoś może robiący taki chlup jak łabędź, może niekoniecznie z kuprem do góry, bo z takim drugim ogonem byłoby ciężko, ale jakoś przynajmniej się tak mogły wychylić i tą głowę na tej wydłużonej szyi wsadzić pod wodę, no nie? To coś takiego. Coś takiego. Albo jak czapla, tylko że czaple, no tak, może trochę jak czapla faktycznie, że od razu łapie i pożera, tak. Ale tu już wchodzimy w takie, no trochę science fiction, prawda? Bo to, czy uważam, że na przykład z tym trybem życia się wiązały jeszcze jakieś adaptacje, takie, które się nie zachowały? Na pewno. Na przykład obecność jakiegoś worka gardłowego byłaby tutaj przydatna. Bo to większość takich drapieżników ma. Albo jeśli nie worek gardłowy, jak nie wiem, u pelikana, to chociażby jakieś elastyczne włókna mięśniowe, prawda? No nawet jak u tej gęsi, czy u łabędzie. Duża ofiara, jak się szamoce, a ryby lubią mieć kolce, a tam żyły też kolcate ryby, no to dobrze jest być odpornym na to. Zajrzymy do czatów. Zobaczymy, co tu się działo. Przewijemy do przodu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jaki jest według Pana najbardziej naukowo poprawny dinozaur z Parku Jurajskiego? Matko Boska. Nie, chyba tyranozaur mimo wszystko. Chyba tyranozaur. Historia gryzoni i ptaki terroryści. Czy oglądał pan serial The Dinosaurs na Netflixie? Oglądałem, nawet polecałem tutaj, bo polecałem nie oglądając jeszcze miesiąc temu. Spoko to było, tam łyknąłem w jeden wieczór, ale to ciągle do tego. Ja sobie usiądę, pozwolicie. Do tego. Prehistoric Planet to daleko to ma. Jakich kuzynów lub potomków ma spinozaur? No właśnie nie bardzo ma, bo te zwierzęta wymarły sobie pod koniec cenomanu. Wtedy mamy no, takie pomniejsze wymieranie, gdzie wymarła megafauna morska, wymarła megafauna lądowa, większość w ogóle dużych dinozaurów drapieżnych wtedy wymarła. Spinozaury wymarły, karcharodontozaury, więc się bardzo mniej więcej w połowie kredy ten bestiariusz zmienił. Czy... O, proszę uprzejmie.
Ewoluowały te kreatury, a jak się nakładało na geografię, na geografię, to jest tam temat,
tak.
Tak króciutko nam zmiany, które 40
przede wszystkim poziom morza tu grał największą rolę. W ogóle to jeszcze tak powiem ad vocem do tego, że Tak. W Ameryce Południowej, tak. Południowa, tam jeden nawet gdzieś w Azji jest, tak. Natomiast, no bo ich przodkowie żyli jeszcze w Jurze, gdzie te kontynenty były bliżej siebie, więc była możliwość do dyspersji w tym czasie większa. Natomiast radiacja była związana z ekspansją tych płytkich mórz, co się wiązało z tym, że te zwierzęta się zaczęły specjalizować w rybożerności najprawdopodobniej i były jakoś mniej lub bardziej związane z wodą. Te europejskie na przykład, one są znane nie tylko z żywienia się rybami, ale też jakimiś mniejszymi dinozaurami na przykład, albo nawet gadami latającymi, padliną na pewno nie gardziły, więc można powiedzieć, że były trochę bardziej takie oportunistyczne, jeśli idzie o pokarm. Te afrykańskie były zdecydowanie bardziej wyspecjalizowane, no to widać. Największy czynnik, który wpływa w ogóle na radiację poszczególnych grup zwierząt, na kierunki ewolucji, to jest, no po pierwsze, okej, zgodzę się, że paleogeografia, czyli układ kontynentów, bo to jednak wpływa na rozdzielanie się linii, prawda, na tworzenie się nowych jakichś w ogóle odrębnych populacji, no, odrębnych, nie wiem, grup genetycznych i tak dalej. Natomiast drugi czynnik to jest eustatyka, a w kredzie to eustatyka była najważniejsza chyba, bo podwyższający się poziom morza wpływał na oczywiście na rozwój ekosystemów morskich, ale to wydaje się, że również wpływało pozytywnie na ekosystemy lądowe, bo zarówno pod koniec kredy mamy zarówno te najbardziej rozbudowane ekosystemy z wielkimi na przykład dinozaurami drapieżnymi na lądach, w Ameryce Północnej, w Azji, w Afryce właśnie i tak samo ekosystemy z wielkimi drapieżnikami w morzach. Czyli te szczytowe drapieżniki się super rozwijały niezależnie od tego, gdzie żyły. Dlaczego tak jest? Nie wiadomo. Znaczy, z morskimi pewnie wiadomo, no bo skoro się powiększała powierzchnia mórz, no to ekosystemy się rozbudowywały, to można było sobie ewoluować spokojnie. Natomiast jak to się przekłada do, tak ściśle naukowo, dokładnie, na tą dynamiczną ewolucję zwierząt na lądach, to tego tak po prawdzie nie wiadomo. Można się pewnie tam tutaj spekulować coś, ale podejrzewam, że to jest znowu jakiś temat. Ja mam wrażenie, że któryś raz odpowiadam na jakieś pytanie, że to jest koncepcja na duży grant typu ERC albo coś takiego. No to tak. Myślę, że to w końcu jakieś zespoły interdyscyplinarne rozwikłają. No koniec, tak w ogóle koniec, to była przyczyna całkowicie zewnętrzna, bo to było kosmiczne uderzenie, prawda? Tak, ale aż do tego momentu było wszystko super. I jak mamy jakieś ekosystemy z samego końca, powiedzmy milion lat przed tym wymieraniem, niezależnie czy lądowe, czy morskie, Maastricht Dam po prostu, no, dokładnie. Pytanie z sali się pojawiło chyba. Tak? Nie? Tak? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Podejrzewam, że to w ogóle wiadomo, tylko ja się nie wgryzłem w ten temat. Natomiast źródłem rtęci był najprawdopodobniej wulkanizm. Więc podejrzewam, że ogólnie wulkanizm też no, robił niedobrze dla organizmów żyjących na lądach, tylko w inny sposób. Poprzez na przykład emisję trujących gazów. Nie wiem, czy to nie jest powiązane z tym pana pytaniem, no nie, że generalnie zmiany w środowisku, zmiany w oceanie, jakiekolwiek, wpływają nie tylko na ocean, po prostu. Ocean jest największym czynnikiem wpływającym na klimat w ogóle, na zmiany klimatu. To mało się o tym mówi, ale układ prądów oceanicznych, no paleogeografia czy geografia, która umożliwia też pewne prądy, to wpływa na klimat wszystko. Więc podejrzewam, że tu akurat to jest całkiem dobrze poznane, tylko mi brakuje kompetencji, bo w ogóle to wymieranie z połowy kredy jest dosyć obficie badane przez różnych badaczy na całym świecie. W ogóle wymierania są obficie badane przez różnych badaczy. Co ciekawe, dużo bardziej są wymierania niż na przykład radiacje. To też mnie zaskakuje. Chyba ludzie po prostu lubią, jak, nie wiem, to jest takie, wiecie, że duże zwierzęta umierają naraz. I nie wiem. Oj, to ciężko tak chyba ściśle określić. Na pewno tak było. Ja myślę, że tak było. No tak, tylko hipopotamy jednak... Trochę tak, ale nie do końca, tak? Bo hipopotamy jednak są bardziej wodne niż na przykład, nie wiem, gęsi, w tym sensie, że całe ciało ich jest zanurzone. To swoją drogą. Ale ja raczej właśnie myślę, że u spinozaura tam na pewno taki tryb życia typu właśnie gęś czy łabędzie, to była forma... odciążenia mięśni, kości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak my patrzymy na tego spinozaura, jak on jest w tej takiej pozie właśnie, to od razu nas boli tu wszystko, nie? Bo to tak wygląda. Ale no, trzeba też pamiętać, że dla tego zwierzęcia to była naturalna postawa, nie? I to jest takie trochę, myślę, antropomorfizowanie. Ale no na pewno tak. Na pewno musiały, to życie w wodzie na pewno ułatwiało, czy na wodzie, tak, w tym sensie, bo to nie jest to samo do końca, no ale okej. Na pewno to sprawiało, że było im lżej, tak mówiąc już, no, językiem potocznym. Zajrzyjmy sobie jeszcze tu. Czy jest więcej podgatunków spinozaurów? Podgatunków to nie wiem, ale gatunków to w ogóle były różne takie próby na tych różnych innych okazach, żeby wydzielać nowe gatunki. Natomiast to jest oczywiście taki problem w paleontologii, szczególnie dużych zwierząt, że jak mamy jakieś izolowane pojedyncze skamieniałości, no to żeby wydzielić chociażby nowy gatunek, musi być już jakaś cecha w jego budowie taka bardzo wyróżniająca, nie? Ten róg na głowie myślę, że to jest okej, bo to faktycznie jest coś takiego zupełnie innego. Natomiast przeważnie, nawet jak badacze wydzielają nowe gatunki, to jest na zasadzie tu kształt tej kości jest bardziej zaokrąglony, a u tamtego jest bardziej kwadratowy, ale potem jakbyśmy wzięli te dwie kości, popatrzyli na nie, to spokojnie dałoby się wsadzić w jakby kategorię zmienności wewnątrz gatunkowej, powiedzmy. To jest odwieczny problem. Paleontolodzy się dzielą na splittersów i lampersów. Splittersi to są ci, co najmniejszą różnicę uznają za nowy gatunek, a lampersi to są tacy, co twierdzą, że jednak te wszystkie różnice to jest zmienność wewnątrzpopulacyjna czy wewnątrzgatunkowa. Jak jest naprawdę? Podejrzewam, że obie grupy mają do pewnego stopnia rację, bo to nie można wszystkich organizmów mierzyć tą samą miarą, o tak powiem, no nie? Że to pewno u jednych jakichś grup nawet drobniejsze różnice już były objawem tego, że to jest nowy gatunek, a u innego mogło być zupełnie inaczej. No u nas, tak jak popatrzymy na ludzi, no to przynajmniej tak nam się wydaje, że my jesteśmy bardzo zróżnicowani. Ale to też trzeba pamiętać, że my jesteśmy bardzo zróżnicowani, jeśli idzie o tkanki miękkie szczególnie, chociaż o szkielet też. Są różne takie, tylko to się wszystko da zweryfikować na przykład metodami morfometrycznymi. Postawimy dwie czaszki, one wyglądają niemalże identycznie, ale dopiero jak zmierzymy jakieś elementy, to wtedy wychodzi, że to są jakieś dwie różne grupy. Ale znowu pytanie, czy to są dwa odrębne taksony? Ale my wiemy, przecież, że to są przedstawiciele Homo sapiens, więc to jest jeden gatunek. Więc to moim zdaniem pokazuje, że te metody morfometryczne w paleontologii, one też są takie nie do końca wiarygodne. No bo mogą wyjść nam dwa pola, prawda, pomierzymy dokładnie wszystko z sufmiarką, wyjdą jakieś dwa pola, że to są dwa, powiedzielibyśmy, gatunki. No ale na podstawie chociażby badań człowieka wiemy, że to po prostu mogą być jakieś dwie różne populacje, dwa różne, nie wiem, odmiany, prawda, ekotypy. A to już w ogóle mówimy o czasowym skoku, prawda? To jeszcze co innego. Ale nawet jakbyśmy porównywali z jednego czasu różne populacje, no to też jakieś różnice będą.
Ten jeden czas to też jest jednak w perspektywie 30 milionów lat. To
jest. Nie, no tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy Baryonyx to bliski kuzyn spinozaura? On należał właśnie do tych form europejskich. Można powiedzieć, że to jest jego kuzyn. Co to znaczy bliski? Wszystkie organizmy są jakoś spokrewnione ze sobą. Jakiś ptak grzebiący chyba. Jakieś kuraki chyba, czy jakieś... Nie wiem, jak wygląda drzewo teraz ptaków w ogóle, które są naj... No i jakieś ptaki. Ptaki grzebiące. Ale no pytanie jest generalnie o pokrewieństwo, prawda? Nawet jak nie o to, kto jest jakby potomkiem, no bo to nie o to chodzi. Tak, no to jakieś ptaki. Które? Ja myślę, że na tym etapie to już to wszystko jest ptaki ogólnie, tak? Nieważne, którego wskażemy, to no, tak.
Te wyrostki mogłyby ogólnie sposobem porozumiewania się.
Myślę, że tak, no bo generalnie... Tak, mogły, jak najbardziej.
jest w innej grupie dinozaurów też zakłada się, że miały narośle, które mogły służyć.
Komunikacji. Tak, na pewno, na pewno. Generalnie podkreślanie różnych części ciała nabiegającą do nich krwią służy to nawet u zwierząt takich no, bardzo nam bliskich, typu, nie wiem, jakieś ssaki naczelne, prawda? One tam mają, nie odwołując się do jakichś fekalnych części ciała, to powiem, że na przykład mandryle mają barwne pyski. I one też się komunikują, to jest element komunikacji. Ubarwienie, bardzo bogato ubarwione, polecam sobie zobaczyć, jak wyglądają.
No bo skoro ten problem jest ten przeszkod tej, to na tą wczesnej kwestii był wrócanie, to tym była wywołana na to przeszkoda.
Czyli czemu w ogóle był wulkanizm? Najprostsza odpowiedź jest taka, że wtedy rozwinęły się takie prowincje magmowe, czyli na dużych obszarach, przynajmniej 3-4 miejscach, dochodziło do tych gwałtownych erupcji wulkanicznych. Dlaczego akurat w tych miejscach, to znowu odpowiedź brzmi, nie wiem. Podejrzewam, że jakby zapytać kogoś, kto się zajmuje wulkanizmem, to by podał nam odpowiedź. Natomiast po prostu to już wykracza poza moje paleontologiczne zdolności, żeby to odpowiedzieć. Natomiast najprostsza odpowiedź jest taka, że to rozwój tych prowincji magmowych. To się generalnie zdarza cyklicznie, że raz na ileś tam 10 milionów lat rozwijają się prowincje magmowe. Tak było właśnie w połowie kredy, tak było w Triasie. Tak było nawet po wymarciu dinozaurów już w erze kenozoicznej. Też mieliśmy taką rozległą, była taka środkowoeuropejska prowincja magmowa na przykład. Więc to się cyklicznie zdarza raz na jakiś czas. Natomiast sam wulkanizm jako zjawisko ma bardzo różne, jest ileś tam ileś tam rodzajów wulkanizmu. I jakby wulkanizm wulkanizmowi nierówny. Więc ja nie wiem teraz, jak te prowincje magmowe, jakie to były konkretnie typy wulkanizmu, no nie? Więc tutaj proszę mi wybaczyć brak wulkanologicznej wiedzy, ale więc te przyczyny mogły być różne chyba, tak mi się wydaje. Więc takiej ścisłej odpowiedzi no, do pana nie mam po prostu. Uniżenie się tu kłania. Pytanie.
Nie podejrzewam, żeby polować rekina. Taka zastawiona płatka.
To jest wymysł Netflixa. To znaczy w północnej Afryce były w tamtym czasie generalnie olbrzymie rzeki. Takie rozległe, w zasadzie rozlewiska rzeczne. I te, na przykład ta formacja geologiczna Kemkem, to są właśnie takie osady olbrzymich rzek, które płynęły przez jakieś olbrzymie równiny i uchodziły pewnie do tego oceanu Tetydy gdzieś tam na te morza szelfowe w północnej Afryce. I to my to oczywiście mamy punktowo w postaci tych formacji, natomiast no zakłada się, że z racji, że te skamieniałości występują od Maroka do Egiptu, więc to jest w zasadzie cała szerokość Afryki i że tam generalnie występują ogromne ryby, to rzeczywiście te rzeki musiały być duże. Tak? To jest bardzo ciężko tak dokładnie powiedzmy zmapować ten, jak te rzeki przebiegały. Ze względu po prostu na to, że mamy te wychodnie tych skał tam, gdzie mamy. Natomiast tak, no spokojnie można założyć, że ta północna Afryka była wtedy pocięta przez takie rozległe systemy olbrzymich rzek. Musiały być na tyle duże, na tyle powiedzmy, nie wiem, głębokie, czy wylewać przynajmniej na duże obszary, że tam żyły ogromne ryby no wielkości samochodu, bo tam naprawdę żyły i wielkie ryby, na przykład budyszne, i ryby, takie inne ryby mięśniopłetwe, żyły wielkie, wielkie takie ryby, ryby piły na przykład, no ogromne rekiny słodkowodne, więc na przykład ja sam widziałem na własne oczy z tego przedziału czasowego mniej więcej, tylko z innej formacji, taki wielki kolec, taki mniej więcej płetwowy rekina, właśnie z takiej rzeki. No więc taki kolec płetwowy, no to musiał mieć rekin, który był, no nie wiem, przynajmniej jak ten stół cały, ale nie wiem, czy nie większy. No więc żeby utrzymać to wszystko, te rzeki musiały być, ten system cały musiał być bardzo, bardzo duży, faktycznie. To musiało być takie olbrzymie rozlewisko. Chciałoby się... To były jakieś krokodyle wielkie, bo tam bardzo dużo też krokodylomorfów generalnie występuje, od małych po olbrzymie. Więc faktycznie to musiały być takie rozlewiska, pewno jeziorzyska miejscami, troszeczkę chyba, nie wiem, czy to się da porównać do jakiegoś dzisiejszego ekosystemu takiego, ale też trzeba przyznać, że okres kredowy jest generalnie mało porównywalny z czymkolwiek dzisiejszym, no nie? Więc, ale odpowiedź koniec końców jest tak. No, rzeczywiście to nie jest dalekie od prawdy, tam takie wielkie rzeki musiały istnieć. Myślę, że sobie skończymy. Jeszcze może, chyba że tu się coś pojawiło. No. No dobra. Dobra, będziemy kończyli. Widzimy się. Kiedy? Wcześniej się widzimy. 22 chyba, tak? 22 kwietnia. Tutaj o 18:00 zapraszam. Będzie wykład, który już tutaj pamiętam, że internauci prosili miesiąc temu i ja już przygotowałem. Mam bardzo ładne materiały zebrane na ten temat. Wykład o ewolucji ssaków płetwonogich. Więc zapraszam wszystkich, co lubią foki, uchadki, morsy, tego typu zwierzęta. Dużo frajdy, przyznam, sprawiło mi zgłębianie tej tematyki. To jest niesamowicie ciekawy temat. Więc to będzie za miesiąc. A w tym samym tygodniu, co najbliższy wieczór paleontologiczny, tylko w sobotę, ostatnią sobotę kwietnia, to jest 25 kwietnia, zapraszam tutaj, w tej sali, będzie Dzień Paleontologa na Uniwersytecie Warszawskim. Będą wykłady różnych specjalistów od różnych dziedzin paleontologii, a razem tutaj ze studentami z Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych przygotowujemy takie wydarzenie i starałem się zebrać też gości od bardzo różnych tematów, więc będzie i o najstarszych organizmach z Kambru, ale będzie i o skamieniałościach z Maroka, ale będzie i o właśnie tym, jak kreda się różniła od dzisiejszego świata, a będzie i o megafaunie jaskiniowej na przykład. Więc zapraszam, będzie można tu przyjść. Na Wszechnicy to nie będzie na żywo, więc opłaca się przybyć tutaj, żeby być fizycznie. Natomiast ogólnie te wykłady będą nagrywane i później sukcesywnie z puszki, tak dobrze mówię, będą przez chyba wakacje stopniowo sobie gdzieś tam wrzucane, ale myślę, że fajnie jest uczestniczyć na żywo cały dzień takich wykładów, plus koło naukowe będzie tutaj prowadziło, miało swoje stoisko, będzie prowadziło różne warsztaty z rysowania dinozaurów, z różnych takich rzeczy, będzie można się też paru rzeczy nauczyć i coś na własną rękę nawet tam może po... No nie będę tutaj zdradzał. Warto będzie przyjść i brać w tym udział. Także jeszcze się na pewno przypomnę na tym następnym spotkaniu kwietniowym tutejszym. Polecam śledzić stronę wydziału, polecam śledzić Facebooka i inne nasze socjale, bo tam się te informacje na bieżąco będą pojawiały. No i co? Dziękuję Państwu uprzejmie. Wszystkim, co dotrwali do tego momentu, piszcie dzieje Ziemi, oczywiście. No i zapraszam za miesiąc. Widzimy się już niedługo. Pa, pa. Do widzenia!